Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński. Chciałbym zaprosić Państwa do uczestnictwa w kolejnym wykładzie z naszego przyrodniczego cyklu Rok w lesie. Już mamy marzec i dzisiaj właśnie o tym miesiącu będę opowiadał. I muszę powiedzieć, że już powoli się zbliżamy do w ogóle końca naszego całego cyklu. Ponieważ zaczęliśmy w czerwcu, czyli został nam tylko jeszcze oprócz dzisiejszego kwiecień i maj. No ale cieszę się nawet, że tak się złożyło, że te miesiące wiosenne są na samym końcu właśnie, ponieważ one są, myślę, że jednak najciekawsze, a na pewno, co mogę powiedzieć, że podczas tych miesięcy najwięcej się dzieje w lesie. Mi nie sposób będzie opowiedzieć Państwu przez godzinę o tym, duże zmiany zachodzą w lesie podczas wiosny. Oczywiście tym miesiącem takim kulminacyjnym, kiedy naprawdę mnóstwo się rzeczy dzieje, to jest kwiecień. I w następnym miesiącu, podczas naszego następnego spotkania, no będę musiał się naprawdę streszczać, żeby taką sentencję z tego wszystkiego, z tej całej przyrody wyciągnąć, tutaj Państwu przedstawić. Ale my jeszcze nie wybiegajmy myślami do kwietnia, tylko skupmy się na marcu. I marzec jest takim niezwykłym miesiącem, ponieważ zachodzą ważne zmiany w świecie przyrody, oczywiście, ale nie tylko, bo też ważna, istotna zmiana dla nas. Taką najważniejszą przemianą to jest to, że dzień zrównuje się z nocą, że trwają równo po 12 godzin. To już będzie za kilka dni, wtedy, kiedy będziemy mieli właśnie równonoc. Również w marcu następuje zmiana czasu. Już w zasadzie tydzień i trochę będziemy zmieniali nasze zegarki. Teraz oczywiście śpimy godzinę krócej, czyli przyspieszamy ruch wskazówek zegarka, przesuwamy je z godziny drugą na trzecią w nocy. W związku z tym to są takie dwie bardzo ważne zmiany, które zachodzą. No i trzeba powiedzieć, że już za te kilka dni dzień będzie stawał się dłuższy od nocy. Będzie, zresztą cały czas widzimy, że tego dnia drastycznie teraz przybywa. Coraz więcej. I całe szczęście, bo prawda, każdy po pracy, po szkole, po swoich obowiązkach może wyjść na zewnątrz, a przecież też jest ciepło, bo to też każdy z nas zauważa. Ale właśnie o tym też chciałbym parę słów powiedzieć. No i tutaj widzimy taki właśnie obrazek prosto z lasu, takiego właśnie marcowego, kiedy jeszcze nie ma kolorów zielonych, jedyne kolory zielone to są mchy, tak na dobrą sprawę, bo nic poza tym jeszcze nie jest zielone. Kiedy już zeszły śniegi, chociaż przecież wiadomo, że nie wszędzie w naszym kraju już te śniegi zeszły, ale już zaczyna się przyroda powoli budzić. Ja tutaj od razu powiem, że miałem taką nadzieję, że pokażę Państwu sporo różnych zdjęć takich ładnych, marcowych właśnie z lasu, ale niestety do tego nie udało mi się tego zrealizować, bo pogoda trochę nie sprzyjała. Trzeba przyznać, że jednak mimo tego, że dzisiaj mamy 18 dzień marca, to jednak jeszcze wciąż jest zimno. Ja dzisiaj, jak tutaj do Państwa jechałem, to w zasadzie byłem w śniegu, musiałem się otrzepywać ze śniegu. Dlatego też temperatura też się oscyluje cały czas blisko zera. Rano są przymrozki, temperatura poniżej zera, w związku z tym jednak jeszcze te zmiany w przyrodzie tak szybko nie nadchodzą, bo trzeba pamiętać o tym, że właśnie to ciepło, które się pojawia, niesie ze sobą tyle energii, że zwierzęta i rośliny to bardzo szybko wyczuwają i momentalnie na to reagują. Wystarczy pójść do lasu takiego słonecznego w marcu, kiedy natkniemy się na jakiś ładny, słoneczny dzień, pójdziemy do lasu, no to wtedy zauważymy, że ten las aż kipi życiem. Natomiast jak pójdziemy sobie w taki dzień jak dzisiaj, czyli zaraz jeszcze powiem, bo dzisiejszy dzień też jest bardzo dobrym dniem do naszego dzisiejszego wykładu, ale trzeba pamiętać o tym, że jeżeli wyjdziemy do lasu właśnie w taki pochmurny, deszczowy dzień, no to niestety tych wielkich zmian nie zauważymy, albo nawet zauważymy, ale będzie ich zdecydowanie mniej niż podczas tego słonecznego dnia. Więc to słońce niesie naprawdę ze sobą bardzo dużo takiej energii. Zresztą my też to odczuwamy, bo nam się też po prostu chce żyć, prawda? Jak są te ciemne dni, to dla nas jest to dosyć trudne. Od razu też powiedzenie ludowe, czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi. No i rzeczywiście mamy tego przykład chociażby w obecnej sytuacji, kiedy to faktycznie jest teraz, ostatnio jest dosyć zimno. Temperatura raczej w okolicy zera się utrzymuje. I to też jest taki obrazek właśnie, który nam przedstawia, że już się troszeczkę gdzieś tam to słońce przebija, ale proszę zobaczyć, co jest na dnie. To jest jakaś taka kałuża, jakieś zagłębienie w terenie. Co się tam znajduje? No, oczywiście jest lód, jakieś może pozostałości śniegu. I proszę bardzo, to jest zdjęcie, które wykonałem przedwczoraj. I to jest w lesie takie zamarznięte jeziorko. I mimo tego, że już nie ma śniegu, to lód cały czas się utrzymuje na wodzie. I dodam tylko, że to nie jest jakaś tam warstewka taka cieniutka, jakaś błonka taka rozpostarta na powierzchni wody, tylko to są normalnie jeszcze kawały lodu. A mówimy tutaj o warszawskich lasach, tak? Czyli generalnie o miejscu w Polsce, które nie uchodzi za jakieś bardzo zimne. Więc proszę sobie pomyśleć, co jest w górach albo na północnym wschodzie naszego kraju. Tam pamiętam zresztą kiedyś, jak się wybrałem właśnie na Mazury w kwietniu, to byłem bardzo zdziwiony, że jeszcze wtedy normalnie jeziora były jeszcze skute lodem. No wiadomo, że ten lód był, nie można było po nim chodzić, tak? Ale jeszcze cały czas widać było ten lód na jeziorach. Także w tych zimniejszych rejonach kraju rzeczywiście lód czy śnieg mogą dużo dłużej zalegać niż tutaj u nas na nizinach. A właśnie, mamy też oczywiście powiedzenie, chyba każdy przedszkolak nawet zna, że w marcu jak w garncu, czyli że ta pogoda się ciągle zmienia. No i też inna odmiana tego powiedzenia to czasami w marcu zetnie wodę w garncu. I tutaj proszę zwrócić uwagę, rzeczywiście mamy piękne słońce, bezchmurne niebo, czyli też domyślam się, że to musiał być tutaj piękny dzień, ale widać, że jest jeszcze woda cały czas skuta lodem. I to też właśnie jest taki charakterystyczny obrazek dla marca. A jeszcze, co jest bardzo charakterystyczne dla marca, to właśnie to powiedzenie w marcu jak w garncu. I właśnie chciałem powiedzieć o dzisiejszym, o tym, co dzisiaj się wydarzyło, ponieważ jest świetny przykład, który obrazuje nam to powiedzenie. Dzisiaj rano, kiedy jechałem do pracy, był mróz. Pod kołami mi jeszcze w lesie, pod kołami mi chrzęścił taki drobny lód, który gdzieś tam się na kałużach wykształcił. Potem z kolei temperatura podniosła się powyżej zera, ale delikatnie. Trochę też wiało i co bardzo znamienne, robiło się wręcz czarno, szaro, padał śnieg, woda też się zaczęła w związku z tym pojawiać, bo wiadomo, ten śnieg od razu się topi. I co jeszcze? To wszystko się przeplatało z pięknym słońcem. Były takie piękne, błękitne niebo, kłębiaste chmury i do tego piękne słońce. I jak się stało na tym słońcu, to że rzeczywiście było czuć, że ono ogrzewa, że niesie ze sobą tą energię cieplną. No i to jest taki właśnie charakterystyczny dzień marcowy, czyli po prostu wszystko się zmienia i to bardzo szybko, momentalnie te zmiany zachodzą. No w kwietniu już pewnie będzie troszeczkę lepiej, ale zobaczymy, bo no mówię, marzec jak do tej pory jeszcze zimny, zobaczymy. Chociaż tutaj już za pierwszy głos dziękuję w dyskusji i już się dowiaduję, że od przyszłego tygodnia 12 na plusie, więc zobaczymy jak to będzie. Marzec potrafi płatać figle. Także może być różnie. No i tu jeszcze jedno kolejne zdjęcie chciałem pokazać takie, jak to właśnie, że ten lód jest jeszcze dosyć twardy, na tyle twardy, że widziałem, jak po tym lodzie przechodziły sobie zwierzęta. Zwierzęta sobie spokojnie przechodzą na drugą stronę, jeszcze właśnie nie czują, że ten lód jest w jakikolwiek sposób niebezpieczny. A to jak widać jest jakaś tam rzeczka przepływająca przez las i zwierzętom wcale to nie przeszkadza, nie muszą się zamoczyć, żeby dostać się na drugi brzeg. Także ten lód no, rzeczywiście musi mieć jeszcze parę dobrych centymetrów. I rzecz znamienna dla marca to jest oczywiście... To są roztopy, czyli te śniegi, lody, które powstały podczas zimy, a trzeba zaznaczyć, że w tym roku rzeczywiście mieliśmy zimę. Co prawda może nie całą, bo przecież zima się zaczyna w grudniu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia i trwa no jeszcze, tak? Mamy jeszcze te ostatnie kilka dni kalendarzowej zimy, chociaż już tak każdy, wiadomo, myśli o wiosnie, przywołuje w myślach wiosnę i tylko wyczekuje tego pięknego wiosennego słońca, ale trzeba pamiętać o tym, że właśnie zimę jednak jakąś wreszcie w tym roku mieliśmy i są widoczne skutki tej zimy, bo naprawdę jest wilgotno. Trzeba pamiętać o tym, że ziemia jeszcze jest przemarznięta cały czas, ona jest jednak jeszcze cały czas twarda. Właśnie to, co pokazywałem wcześniej, ten lód, który pokrywa jeszcze jeziorka, czy jeziora, czy rzeki, To wszystko jest właśnie skutkiem tej zimy. No i te roztopy, czyli to jest rzecz taka charakterystyczna dla wiosny, bo wszelka woda, która się stopiła, spływa do zagłębień terenowych. I to są bardzo niezwykłe miejsca, które skupiają wiele zwierząt. Szczególnie piękne i niezwykłe są rozlewiska, które tworzą się gdzieś nad rzekami. No, mi osobiście, z racji tego, że po prostu no, mieszkam w Warszawie, no to dosyć łatwo dostać się na przykład nad Narew, nad Bug, nad Biebrze na przykład. I jakoś tak w pamięci mam właśnie takie obrazki tych rzek, które wylewają, występują z brzegów i rozlewają się na ogromne hektary, tworząc rozlewiska. I na te rozlewiska, to jest taki trochę cud natury, bo te rozlewiska to po prostu aż kipią życiem. Tam się bardzo dużo dzieje. No oczywiście nie sposób nie wspomnieć chyba o grupie zwierząt, która jest najbardziej związana z tymi właśnie terenami, czyli o ptakach. Ptaki, które właśnie teraz jeszcze migrują. Ja zaraz przejdę oczywiście do zwierząt, więc będę o tym opowiadał. O ptakach dzisiaj będzie sporo. Natomiast no nie sposób właśnie o rozlewiskach mówić i nie wspomnieć o ptakach, bo one czerpią stamtąd pożywienie, to po pierwsze, ale też dla nich jest i miejscem do odpoczynku, też i miejscem do gniazdowania. Także to są niezwykle piękne obrazki. No i zachęcam do tego, żeby właśnie wychodzić w tym czasie, korzystać z tych rozlewisk, bo to jest tylko teraz. To jest właśnie taki moment w roku, kiedy te rozlewiska się teraz tworzą i troszkę cieplej się zrobi i ich nie będzie. Także no oczywiście to nie tak szybko, prawda, bo one potrafią iść spokojnie do marca i nawet jeszcze dłużej. Przepraszam, do maja i jeszcze dłużej. Także to nie jest tak, że zaraz ich nie będzie. Ale teraz bardzo wiele się dzieje, bo właśnie możemy oglądać na przykład przeloty ptaków. Różne zwierzęta też przecież odczuwają, że już się zbliża, a to okres godowy. Niektóre już przecież zaczęły, niektóre są już w trakcie, niektóre zaczną dopiero. Także te rozlewiska naprawdę tam kumulują wręcz zwierzęta, kumulują życie. A to zdjęcie, które tutaj zrobiłem, znajduje się po lewej stronie, to jest droga leśna, to też taki jest charakterystyczny obrazek, bo drogi leśne mają to do siebie, że zwykle, no jak wiadomo, jak się ludzie po nich poruszają, to wydeptują śnieg, ten śnieg, później się tworzy z tego śniegu lód, szczególnie podczas odwilży, bo tak, przyjdzie odwilż, no to wszystko się zaczyna topić. A to jest też tam gruba warstwa, prawda, ubita przez ludzi. Potem z kolei w nocy to wszystko zamarza i to tak właśnie dosyć długo trwa proces roztapiania tej warstwy. A proszę zwrócić uwagę, że poza drogą, wszędzie w lesie, wewnątrz lasu, już śniegu nawet nie ma, prawda? A tu się jeszcze utrzymuje cały czas lód. Ale spokojnie mogę już zapewnić, że w warszawskich lasach jest rzeczywiście błoto, jest grząsko, może nie jakoś strasznie, bo ostatnio też jakoś bardzo dużo może nie padało, ale rzeczywiście błoto jest i lodu już nie ma. Lód jest tylko w zasadzie, tak jak mówiłem, na tych na tych zbiornikach wodnych. No i oczywiście nie sposób tradycyjnie już w zasadzie pokazuje, jak wyglądają teraz korony drzew, bo zawsze na każdym naszym spotkaniu staram się pokazać, właśnie podnieść głowę do góry, zrobić zdjęcie i Państwu pokazać. I proszę zwrócić uwagę, co prawda to robiłem dosyć ciemny dzień. No wiadomo, drzewa po prawej stronie tej glaste, no to są zielone, prawda? Chociaż nawet tutaj tego zielonego koloru nie widać, bo było dosyć pochmurno wtedy. Natomiast no na drzewach liściastych jeszcze jakieś wielkie zmiany nie zachodzą, aczkolwiek powoli to się zmienia i liści jeszcze nie ma, ale jest coś innego. A co to takiego? Otóż uwaga, to może być zaskoczenie, bo wiele osób to zna, każdy pewnie widział też dokładnie, gdzieś tam na przykład pod nogami, na chodniku czasami się to między gdzieś tam płytki wchodzi, między krawężnik a drogę też gdzieś tam zalega. To są oczywiście kwiaty, a w zasadzie kwiatostany dwóch drzew, które dosyć szybko kwitną w Polsce. I to jest leszczyna, czyli ta żółta, i po prawej to jest, to mniejsze zdjęcie, to jest olcha. I generalnie trzeba przyznać, że no to są takie gatunki, które bardzo wcześnie zakwitają. Zakwitają w momencie, kiedy jeszcze się nie pojawiają żadne liście. W zasadzie to trzeba powiedzieć o tym, że to są drzewa albo krzewy, bo one różne przybierają pokroje. Znaczy w przypadku leszczyny, bo olcha zwykle jednak jest drzewem, natomiast leszczyna może być też krzewem. Trzeba pamiętać o tym, że takie kwiatostany wytwarzają się jeszcze na długo przed pojawieniem się liści. To jest taka dosyć ciekawa cecha, ale to nie tylko u leszczyny i u olchy, bo u innych gatunków również to się pojawia. I jeszcze chciałem powiedzieć tutaj o tym, że leszczyna to jest jeden gatunek, który taki drzewiasty, krzewiasty, no bo mówię, różny ma pokrój. Ona zwykle pojawia się gdzieś w okolicach lutego nawet. I jak delikatnie dotkniemy, możemy sprawdzić, czy ona już pyli, czy nie, bo jak delikatnie dotkniemy palcem takiej leszczyny, to z niej się będzie wydobywał taki żółty pyłek. Także zachęcam, żeby posprawdzać. No już niedługo leszczyna będzie przekwitała, czyli takie pierwsze drzewa, krzewy będą już miały swój okres przekwitania. No i zwróćmy uwagę na to, co jest też bardzo charakterystyczne, czyli kotki albo bazie i oczywiście mamy również tutaj po prawej stronie to jest topola. Topola tworzy też takie właśnie zwisające takie kotki i one jak spadną, to często przypominają gąsienice, nawet niektórzy tak mówią, że to takie gąsienice są. I to są też przykłady drzew. Aha, i w środku mamy oczywiście wiąza. Więc wiąz, wierzba oraz topola to są też gatunki drzew, które zakwitają jeszcze przed pojawieniem się liści na drzewach. Także i one też dosyć wcześnie zakwitają. Zresztą to są właśnie takie zwiastuny, roślinne zwiastuny wiosny. No nie sposób też pominąć taką, uwaga, silnie trująca roślina. Nie zbieramy, nie zjadamy owoców. Owoc jeden dla dziecka, 1-2 mniej więcej, tak się szacuje, jest śmiertelny dla dziecka. Dorosły przeżyje trochę większą dawkę, ale nie ma co próbować, naprawdę, zdecydowanie odradzam. To jest wawrzynek wilcze łyko, piękne takie fioletowo-różowe kwiatki pojawiają się na nim. Jest to on, właśnie już teraz oczywiście kwitnie, takie malutkie są te kwiatuszki, bardzo ładne, ale też właśnie mówię przy okazji, bardzo trujące, więc tego na pewno nie zjadamy, jedynie co to robimy zdjęcia, podziwiamy. No i niestety nie jest to jakoś bardzo popularna roślina w naszym kraju. Również jakoś szczególnie niepopularna jest ta roślina. Głównie raczej występuje Karpaty, Bieszczady, raczej generalnie na południu Polski. Nazwa to nie jest Przebiśnieg, bo pewnie niektórzy już o tym myślą, że to Przebiśnieg. Ja już wiem, że o tym mówiłem, ale to warto jeszcze omówić jeszcze raz i przypomnieć, zwłaszcza, że te kwiaty cały czas jeszcze kwitną, więc one będą jeszcze do... No jeszcze przez marzec, tak? Później już będę mówił o innych kwiatach. I tutaj mamy z kolei śnieżycę wiosenną. To jest śnieżyca wiosenna, która ma inne kwiaty od przebiśniegów, chociaż właśnie z nim może być pomylona, bo też się pojawia wczesną wiosną, ale... Proszę zwrócić uwagę, że to są takie prawdziwe dzwonki z takimi żółtymi kropkami na końcu płatków. Natomiast przebiśnieg wygląda troszeczkę inaczej. To jest przebiśnieg. Przebiśnieg ma takie białe, każdy płatek jest w zasadzie oddzielny. No i faktycznie, jak nazwa mówi, potrafią przebijać się przez śnieg. Prawdziwa nazwa to jest... tego poprzedniego kwiatu to była śnieżyca wiosenna, a tutaj mamy też nawiązanie do zimy, bo mamy śnieżyczkę przebiśnieg. To jest prawidłowa nazwa. Ja to mówię tak w ramach przypomnienia, bo już o tym opowiadałem w lutym, ale warto jeszcze wspomnieć. Natomiast o czymś, czego nie pokazywałem w lutym, to jest oczywiście kolejny kwiat, który się pojawia w marcu i to jest przylaszczka pospolita. Bardzo piękny kwiat, taki fioletowy, może nawet niebieskawy, bardzo się wyróżnia na takim szarym, jednolitym, brązowym runie. Jest naprawdę wyjątkowo pięknym kwiatem i tworzy takie... czasami takie skupiska. To też się właśnie pojawia. No i mamy jeszcze na przykład śledziennicę skrętolistną. Taka to jest właśnie nazwa. Takie żółte kwiatki ma. I też proszę zwrócić uwagę, że w tej całej szarości, w tym brązie tych liści takich zeschłych, które leżą na ściółce, te kwiaty zaczynają się bardzo mocno wyróżniać. Oczywiście one się już zaczynają pojawiać. Ja chciałem porobić sporo różnych zdjęć, ale no tak jak mówię, głównie to korzystałem z tych zdjęć internetowych, dlatego że jeszcze w lesie nie widziałem po prostu tych roślin, ale mam nadzieję, że w kwietniu już Państwu więcej tego pokażę. I co ważne, w kwietniu następuje prawdziwy wysyp tych kwiatów, to się nazywają geofity prawidłowo, taką mają botaniczną nazwę, i te geofity właśnie korzystają z tego, że dochodzi do nich światło słoneczne, jeszcze nie zasłaniane przez liście, które się wytwarzają, będą się wytwarzać powoli na drzewach. I one z tego korzystają, z tych promieni słonecznych, które docierają do samego dna lasu. No i o tych kwiatach będę naprawdę sporo Państwu opowiadał właśnie już za miesiąc, kiedy tych kwiatów będzie... One będą tworzyły całe kobierce, dywany w lesie. Będzie ich po prostu mnóstwo. Więc wtedy właśnie o tym będę opowiadał. No i z racji tego, że robi się coraz cieplej, dni się wydłużają, robi się też coraz bardziej słonecznie, no i pojawiają się właśnie kwiaty, to oczywiście wraz z nimi nie może zabraknąć owadów. Owady już pierwsze, ja już muszę powiedzieć, że trochę już widziałem tych owadów, które gdzieś tam na razie bardzo jeszcze tak nieśmiało się zaczynają pojawiać, ale już gdzieś ze swoich kryjówek wychodzą i parę swoich różnych obserwacji chciałbym Państwu tutaj opowiedzieć, i które są związane chociażby z tymi owadami, które znajdują się na tych fotografiach. No bo na przykład Biedronkę to najczęściej podczas właśnie wiosny czy zimy, takiej wczesnej wiosny, to możemy zobaczyć w mieszkaniu. I pewnie nieraz wiele osób znalazło taką właśnie biedronkę gdzieś tam, która się postanowiła ukryć w naszym mieszkaniu przed tymi niesprzyjającymi temperaturami. Ale biedronki już powoli też zaczynają wychodzić. Żuki, no te takie, prawda, wiosenne, leśne, te żuki, które się tak niezwykle mienią, błyszczą, to one już też powoli się zaczynają pokazywać. Ich jest coraz więcej w lesie. Chociaż ja muszę przyznać, że w tym roku jeszcze chyba żuka nie widziałem. Tak, jeszcze nie widziałem. Też nie widziałem na przykład mrówek. Bardzo zaglądałem do mrowisk, podchodziłem, patrzyłem, ale mrówek jeszcze nie widziałem aktywnych. Myślę, że najbliższe ciepłe dni już zaktywizują te mrówki i one zaczną wychodzić z mrowiska. Warto też przy okazji mrówek powiedzieć, że wiele z tych mrowisk po zimie będzie się nadawało do odbudowy. Widziałem mnóstwo zrujnowanych mrowisk, czasami niestety przez człowieka również, ale zwierzęta po prostu niszczą mrówki, chcąc się zimą dostać, żeby je po prostu zjeść. Więc mrówki czeka bardzo pracowita wiosna, zresztą jak co roku muszą odbudowywać różne swoje straty, zniszczenia. Natomiast co jeszcze? No, pojawiają się też takie owady, które są nazywane przez wszystkich tramwajami albo tramwajarzami, ze względu na to, że są czerwone i mają takie czarne, właśnie nazwijmy to okienka, taki charakterystyczny rysunek na swoich pokrywach, a to są kowale, nazywają się kowale bezskrzydłe. I kowal jest owadem bardzo popularnym, szczególnie gdzieś tam przy lipach się, u podnóża lipy się właśnie gromadzą. Bardzo ciekawe owady i tych owadów jest już coraz więcej. Już akurat kowale już pierwsze widziałem. Muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o rusałkę, to następny nasz owad, rusałka pawik, to rusałki jeszcze nie widziałem, ale za to widziałem coś, co było ewidentnym śladem żerowania. Najprawdopodobniej to była kuna, która się żywiła właśnie takimi rusałkami, bo rusałki, one zimują w stanie takim, w postaci doskonałej, czyli taki owad, dorosły owad, po prostu się gdzieś chowa, bo ja już Państwu opowiadałem podczas wcześniejszych wykładów, tych jesiennych głównie, że owady zimują pod różną postacią. One przybierają różne postacie, czy to na przykład mogą na przykład postaci jaj, w postaci poczwarek. No różne są stadia, czy tam larw, prawda? No różne są te stadia zimowania. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie rusałkę, no to rusałka właśnie, rusałki mają to do siebie, że one właśnie gdzieś się tam zaszywają, ukrywają, ale jako motyle, te już rozwinięte motyle ukrywają się. I ja widziałem ostatnio, właśnie szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia, to bym Państwu pokazał, natomiast widziałem właśnie bardzo dużo takich oderwanych skrzydełek tych rusałek i one były w takiej kupce leżały, bardzo blisko siebie, czyli domyślam się, że do kryjówki rusałek po prostu wkradł się jakieś zwierzę i po prostu je wyjadło. Podejrzewam, że to była kuna, tak mi się wydaje, że ona gdzieś tam po prostu wyciągnęła, ale tutaj pewności takiej nie mam. No i jeszcze oczywiście pszczołowate, czyli pszczoły zaczynają już latać powoli ku uciesze pszczelarzy. Oczywiście trzmiele, które są dużo bardziej wytrzymałe na niższe temperatury niż pszczoły i one potrafią w niższych temperaturach już latać. Także te owady też już zaczynają swoją pracę wiosenną. No i oczywiście nie sposób nie wspomnieć o motylach, bo motyle właśnie też już, no mówiłem co prawda o rusałce, ale jest taki motyl, który listkowiec cytrynek, bo tutaj właśnie o nim mowa, ten z żółtymi skrzydłami. To jest motyl, który się pojawia bardzo wcześnie. Ja już widziałem, żeby Państwu nie skłamać, to pod koniec lutego. Pod koniec lutego widziałem pierwsze w lesie, jak były takie cieplejsze dni. Mocniej słońce zaczęło ogrzewać dno lasu i one zaczęły już latać. Byłem bardzo zdziwiony, bo to w luty. Jeszcze śnieg był, lód, a one już zaczęły latać. Także faktycznie wcześniej zaczęły swój ten pierwszy oblot. I jest jeszcze taki też bardzo ciekawy owad. Proszę zwrócić uwagę na jego czułki, bo on ma niezwykle długie czułki. No sam owad jest mniej więcej tej wielkości, czyli jest dosyć mały, czyli ma jakieś tam powiedzmy centymetr, półtora, natomiast jego czułki potrafią mieć kilka centymetrów. Nie przesłyszeli się Państwo, kilka centymetrów, czyli to dosłownie tyle, czasami nawet i więcej. Pamiętam właśnie, jak byłem na studiach, to się zbierało owady na zaliczenie i no, zebranie tycza, to pamiętam, że zawsze wzbudzało taką radość, prawda? Ktoś, komuś się udało znaleźć tycza. Bo to jest tycz cieśla, tak się nazywa ten owad, w ogóle jest szkodnikiem. No, ale warto o nim też wspomnieć, tak? Bo to takie kategoryzowanie na szkodniki, nieszkodniki, to jest takie czysto ludzkie. Przyroda tego nie zna, tak? W przyrodzie każde zwierzę, każdy organizm jest potrzebny. No to tyle, jeżeli chodzi o owady, które powoli, powoli się wybudzają, powoli się pojawiają, ale są jeszcze inne zwierzęta, które dosyć mocno są uzależnione od ciepła, od promieni słonecznych. I tutaj mam na myśli oczywiście gady i płazy. I parę słów właśnie poświęcimy gadom i płazom. No taki wśród węży, takimi bardziej odpornymi na niższe temperatury, to są żmija zygzakowata i zaskroniec. Proste do rozpoznania węże, no bo zaskroniec, no to ma, prawda, te żółte plamy za skroniami, dlatego też się wzięła ta nazwa. A żmija ma ten swój zygzak. Zresztą jeszcze ma na przykład trójkątną głowę, w przeciwieństwie do na przykład innych naszych polskich węży. Także jest, no myślę, że ją dosyć łatwo można rozpoznać. Też jest no, jedynym takim wężem w Polsce, który może stanowić zagrożenie dla człowieka, tak? Ale generalnie tych przypadków jest bardzo niewiele, także też nie demonizujmy tej żmii, że to jest takie złe zwierzę, które tylko człowieka straszy i należy się go obawiać. Nie, bo tak samo było z wieloma innymi zwierzętami, które są zupełnie niepotrzebnie podnoszone do rangi groźnych, złych, które coś złego przepowiadają, które coś złego obwieszczają, które przynoszą nieszczęście i tak dalej, i tak dalej. No nie, 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 nie. To jest żmija, to są sowy, to są nietoperze, wilki, prawda? To proszę w ten sposób nie myśleć, to tak przy okazji, nawiązując do węży. Ale poza wężami mamy jeszcze inne gady nasze, no to są przecież jaszczurki, których mamy w Polsce generalnie no, 3 gatunki, chociaż mówi się o tym, że prawdopodobnie jest ich więcej, bo no, są odkrywane też, prawda? Poza tym wiadomo, no, też niektóre gatunki po prostu no, to ociepla się klimat, więc kto wie, czy niedługo już nie będziemy mieli po prostu więcej tych gatunków jaszczurek. Na razie w Polsce generalnie uznaje się właśnie za te 3 główne. To są zwinka, żyworódka oraz padalec. Padalec tak, jest te właśnie jaszczurką, tylko że bez nogą. Tak, tutaj widzę, że jeszcze jest właśnie, bo tutaj rzucam okiem na komentarze, że się pojawiła jaszczurka zielona. To prawda, tak, rzeczywiście jest też jaszczurka zielona, która w zasadzie ta jaszczurka zielona to jest niezwykle rzadka i w zasadzie no, generalnie strasznie ją trudno spotkać w Polsce, może tak powiem. A jeżeli chodzi o zwinkę i żyworódkę, to z kolei je ciężko jest od siebie odróżnić. To jest dosyć trudne i tak na dobrą sprawę, żeby to zrobić solidnie i mieć pewność, z jakim gatunkiem jaszczurki ma się do czynienia, to by trzeba było ją mieć w dłoni i popatrzeć dokładnie, obejrzeć z każdej strony, bo tak jak przemknie gdzieś nam, a jaszczurki przecież są bardzo szybkie, to no nie sposób jest odróżnić gatunek. Natomiast padalec już taką jaszczurką szybką nie jest, jak te dwie pozostałe. Natomiast jest właśnie warto podkreślić, że jest beznogą jaszczurką, czyli nie jest wężem, po prostu nie ma nóg i tych nóg nie widać u niego. Dobrze, no to jedziemy dalej. Widziałem zieloną. O, no to fantastycznie. A jeśli można zapytać, to gdzie? To chętnie się dowiem, gdzie się udało zobaczyć zieloną. I czy na pewno była dobrze rozpoznana, bo to też nastręcza czasami problemy. Takie dobre rozpoznanie gatunku. No i przechodzimy jeszcze do... A, no właśnie, ze 25 lat temu to było. Tak, zgadza się, bo wtedy to jeszcze one były... dzisiaj już w zasadzie chyba Jest niewiele miejsc, gdzie można w ogóle zobaczyć zieloną, natomiast o ile w ogóle. Natomiast dawniej rzeczywiście ona występowała. Pamiętam jeszcze, oglądałem taki stary atlas i normalnie krajowych jaszczurek, i normalnie właśnie jaszczurka zielona tam widniała. No dobrze, to przechodzimy do płazów i teraz z kolei mamy żaby i ropuchy. W ogóle jaka jest różnica między żabami a ropuchami? Bo proszę zwrócić uwagę, że wiele osób nie odróżnia tych zwierząt od siebie. Ja już nie mówię o gatunkach, tylko chodzi po prostu, żeby rozróżnić, co jest żabą, a co jest ropuchą. Wiele osób tego nie odróżnia i rodzi to wiele różnych problemów, niedomówień. Nazywamy ropuchę żabą, żabę ropuchą i tak dalej, a między nimi są naprawdę znaczące różnice i chciałbym o tym chwilę opowiedzieć, a przy okazji tylko od razu powiem, żeby już było wszystko wiadomo, co oglądamy, to po lewej stronie jest żaba trawna, a po prawej stronie mamy ropuchę szarą. Jak się przyjrzymy, to tak na pierwszy rzut oka od razu widać, że na ciele jednej i drugiej są pewne różnice. I nie chodzi mi o kolorystykę, bo to wiadomo, kolorystyką się też różnią, ale to nie jest akurat cecha, która odróżnia ropuchy od żab, tylko chodzi mi o fakturę tej skóry, czyli ropuchy mają skórę pofałdowaną, z takimi brodawkami. Ona nie jest, często też jest sucha, ta skóra, natomiast żaby mają odwrotnie zupełnie, czyli jest gładka, śliska, mokra, to jest właśnie skóra żaby. No i też trzeba pamiętać o tym, że żaby są nierozerwalnie związane z wodą, znaczy ropuchy, oczywiście też dla nich woda odgrywa dosyć ważną rolę, chociażby w procesie rozmnażania, no bo przecież tam właśnie jaja są składane, natomiast to w przypadku i żaby, i ropuchy, natomiast troszeczkę inaczej to wygląda, bo żaby składają przede wszystkim skrzek, czyli taką ogromną, taką kulę składającą się z takich małych kuleczek. Wszystko to jest bardzo takie śliskie. Nie sposób to nawet, jak ktoś na przykład, nie wiem, chciał w rękę to, prawda, wziąć, miał okazję, żeby dotknąć, to się dosłownie tak przelewa nam między rękami, między dłoniami. Więc one mają po prostu, składają skrzek, natomiast w takiej postaci, natomiast ropuchy, głównie takie sznury, te sznury się potrafią ciągnąć i ciągnąć na naprawdę długie odległości, bo na przykład ropucha szara to potrafi taki najdłuższy sznur to stworzyć o długości 5 metrów, także no naprawdę, i to między roślinami gdzieś tam się wije, w górach to głównie między kamieniami. Natomiast no żaby, no to przede wszystkim to jest taki wolno pływający skrzek, po prostu gdzieś tam sobie pływa na wodzie i tyle. Także to jest taka też różnica. Różnica też jest właśnie też w środowisku życia, no bo żaby przede wszystkim właśnie preferują środowiska wilgotne, mokre, czyli tam właśnie, gdzie jest woda, natomiast ropuchy, no mówię, proces rozmnażania jest związany z wodą, ale na przykład już życie, proszę, na przykład przykład grzybiuszka ziemna, prawda? Grzybiuszka jest związana przede wszystkim, jak sama nazwa nam wskazuje, z glebą, z ziemią, a już tutaj nazwa, znaczy jej wygląd mógłby sugerować, że przecież jest żabą, więc też będzie gdzieś tam nad wodą. No nie do końca. Więc ropuchy przede wszystkim właśnie preferują obszary poza wodą, też je można spokojnie spotkać. No i one już w zasadzie teraz, jeżeli chodzi o żabę trawną czy ropuchę szarą, one już czują, że oczywiście jest wiosna, wychodzą ze swoich ukryć zimowych i w zasadzie momentalnie przystępują do okresu godowego. Okres godowy u żab czy u ropuch jest bardzo ciekawy, ja mógłbym dużo, dużo więcej o tym powiedzieć, ale no może nie będę się już na tym tak tutaj skupiał. W każdym razie jedna rzecz, o której warto powiedzieć, to u na przykład ropuchy szarej, jest to dobrze widoczne, dochodzi do czegoś takiego jak ampleksus. I ampleksus to jest taki chwyt godowy, czyli że samiec wchodzi na samicę. I właśnie samiec jest zawsze na górze, prawda? Jak idą właśnie dwie ropuchy ze sobą złączone, to samiec jest najczęściej zawsze praktycznie jest na samicy. To takie ciekawe zachowanie godowe. A jeszcze proszę zwrócić uwagę tylko, że ropucha szara ma tutaj na tuż za głową takie bardzo duże górki. Te górki to są parotydy i te parotydy to są takie miejsca, gdzie się znajduje jad. No bo przecież ropucha jest zwierzęciem jadowitym, więc oczywiście nie jest dla człowieka niebezpieczna, ale dla swoich ofiar już jak najbardziej. Więc pamiętajmy o tych różnicach między żabą a między ropuchą. No i jeszcze, już kończąc troszeczkę temat żab, to chciałbym powiedzieć, żab i ropuch w ogóle, to chciałbym powiedzieć o tym, że żaby, tutaj mamy taką niezwykłą żabę, to jest moczarowa. Żaba moczarowa przybiera szatę godową. Szata godowa to jest coś niezwykle pięknego, do czego zachęcam, żeby Państwo wyszli gdzieś w teren w najbliższych dniach czy tam tygodniach i spróbowali obserwować, czy przypadkiem nie pojawią się właśnie żaby moczarowe. Otóż samce tych żab przybierają niezwykle piękne, takie błękitne wręcz kolory, jak niebo, taki piękny, błękitny kolor i się oczywiście odzywają przy tym. Są wtedy bardzo pobudzone, bardzo aktywne. One nie są, to nie odbywa się gdzieś tam daleko, na jakiejś tam głębokiej wodzie, tylko blisko przy brzegu. Wystarczy po prostu cicho siedzieć, bo one też są dosyć takie, nazwijmy to, płochliwe, jeżeli się zbyt głośno będziemy zachowywać, no to one mogą po prostu przestać się odzywać, gdzieś tam zaczynają uciekać, także trzeba być przy tym ostrożnym. Zresztą przy wszystkich tych zachowaniach godowych, jak chcemy zobaczyć, to często zwierzęta tracą głowę, no bo to są ich jakieś tam takie miłosne zachowania, więc często tracą głowę i nas nie widzą, ale czasami mogą być bardzo przy tym pobudzone i mogą być przez to solidnie obserwować okolice, patrzeć, czy coś im nie zagraża. Także trzeba o tym pamiętać, ale bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie wyjść gdzieś nad wodę i poobserwować sobie te również płazy pojawiające się, a szczególnie może żaby moczarowe. I to jest jedyny okres w roku, kiedy samce przybierają tak piękną barwę, bo później już przestają być takie piękne i są w zasadzie, no nazwijmy to, zwykłe szare, no bo tak trzeba określić tą barwę, takie może brązowawe. No dobrze, kończymy z gadami i z płazami, przejdziemy do ssaków. Krótko o ssakach, kilka zdań, bo oczywiście o ssakach też można było bardzo dużo mówić, ale ja powiem o takich trzech ssakach, które teraz mają taki swój może szczególny czas i są też jednocześnie bardzo ciekawe. A później przejdziemy właśnie do ptaków. To oczywiście jest jeż, który się teraz jeże wychodzą z tego stanu hibernacji, bo przypominam, że jeże hibernowały. Co to znaczy? Że w okresie tym jesiennym, listopadowym, październikowym, one zakopują się gdzieś w liście, znajdują sobie kryjówkę, zwijają się w taką kulkę i zaczynają hibernować, czyli bardzo mocno obniżają oddech staje się bardziej płytki, wolniej bije serce, procesy życiowe są spowolnione i one w zasadzie cały czas śpią. Tylko właśnie nie mylmy tego ze snem zimowym, zaraz powiem, czym jest sen zimowy. I one powoli już zaczynają się wybudzać. No i oczywiście, co robią te zwierzęta, które zaczynają się wybudzać? No pierwsze co, to są po prostu głodne, więc one zaczynają poszukiwać wszędzie pożywienia. I chodzą, gdzie się tylko da, po lesie, intensywnie żerują. I to jest znamienna cecha dla wszystkich zwierząt, które właśnie budzą się z tego snu zimowego. One muszą się, snu zimowego czy hibernacji, one muszą się cały czas szukać czegoś do zjedzenia, muszą się najadać, muszą, przecież bardzo, bardzo dużą energii kosztuje taka hibernacja, taki sen zimowy. Mimo tego, że one w zasadzie nic nie robią, te procesy życiowe są spowolnione, to i tak przecież cały czas muszą korzystać ze swojej energii zgromadzonej, no w postaci na przykład tłuszczu. I to wszystko tracą podczas tego okresu zimowego i na wiosnę, żeby w pełni sił przystąpić do godów, do zakładania rodziny, do wychowywania młodych, do karmienia ich, no to muszą oczywiście być czy w ogóle do przeżycia przecież, prawda, to muszą być w pełni sprawne, w pełni silne, dlatego od razu zaczynają jeść. No i mamy oczywiście też drugiego przedstawiciela tego zachowania zimowego, tego snu, bo tutaj mówimy już o śnie zimowym. Niedźwiedzie wpadają w sen zimowy, czyli mogą się z niego wybudzać. To nie jest jak hibernacja, czyli jak już zasną raz, no to śpią do zimy, tylko niedźwiedź się może wybudzać. I już powoli właśnie niedźwiedzie się wybudzają, możemy już mieć do czynienia właśnie z tymi niedźwiedziami, które są właśnie bardzo wygłodzone. I to może być dla nas też niebezpieczne, więc szczególnie ci, którzy chodzą po górach teraz i mogą się właśnie natknąć na niedźwiedzie, niech będą tutaj, chciałbym po prostu, żeby byli, oczywiście w żaden sposób nie straszę, ale chciałbym, żeby po prostu uważali na siebie, żeby byli ostrożni, bo no wiadomo, spotkanie takiego niedźwiedzia głodnego może być, szczególnie w tym okresie właśnie wczesnowiosennym, może być niebezpieczne. Więc budzą się, oczywiście to są tylko takie przykłady różnych zwierząt, bo wiadomo też nietoperze, prawda, zaraz będą już, albo już, prawda, no bo to wiadomo jest proces rozciągnięty w czasie, ale właśnie albo już zaczynają wychodzić ze swoich kryjówek i też latać, no robi się coraz cieplej, one też to wszystko odczuwają. I uwaga, uwaga, już w marcu potrafią na świat przychodzić młode. A tutaj mamy na obrazku oczywiście warchlaki. Te, które dopiero co się urodzą, takie młodziutkie, to są nazywane pasiakami, dlatego że mają właśnie na swoim ciele pasy, dlatego są właśnie tymi pasiakami. To jest niezwykle piękny widok, bo takie lochy w ogóle, czasami jedna locha może mieć nawet do 12 takich małych warchlaczków. To jest w ogóle śmieszny widok, jak idzie taka matka i za nią idzie takie całe małe przedszkole. Mało tego, te przedszkola mogą się powiększać, bo zdarza się tak, że lochy się łączą ze sobą, tworzą grupy, po prostu w grupie raźniej, bezpieczniej. I one tworzą grupy loch, kilka loch po prostu przychodzi ze swoimi dziećmi i tworzą takie ogromne, i to jest w zasadzie już prawdziwe takie dzicze przedszkole. I niesłychanie śmieszne są takie dziki, naprawdę kto miał okazję obserwować te młode dziczki, które ze sobą się bawią, to jest taka, ja bym powiedział, że to jest taka nieustanna zabawa w berka i w przepychanki. One się na siebie skaczą, gonią. W zasadzie tam każdy goni każdego. One są bardzo pobudzone, bardzo takie radosne, entuzjastycznie nastawione do życia. Wszystko je ciekawi. Tutaj zaraz, tu się coś dzieje, a tu brata, tu siostra, a tu z innego miotu jakieś tam inne dziczki podchodzą, wąchają się wzajemnie, skaczą nawet na siebie, także są no, niesamowicie takimi pociesznymi zwierzętkami i no, zachęcam do obserwacji, jak ktoś ma okazję, to proszę obserwować. Też uwaga, bo właśnie lochy są w tym okresie bardzo wyczulone, bardzo mają wytężony słuch, ponieważ nasłuchują, czy dzieci, te małe pasiaczki się w jakikolwiek sposób alarmowy nie odzywają, czy na przykład nie interweniować, nie bronić tych warchlaczków. Także proszę o tych pamiętać, żeby się za bardzo nie zbliżać, bo wtedy właśnie lochy mogą być dla nas niebezpieczne. Ale też zwracam uwagę, już dzisiaj mówiłem o tych takich zwierzętach, które są takie dla nas demoniczne. Dziki też czasami są właśnie uznawane za takie niebezpieczne zwierzęta. Nie, to nie są naprawdę niebezpieczne zwierzęta. Proszę, tutaj Jan Brzechwa pisał, że dzik jest dziki, dzik jest zły, ale oczywiście to nie jest wcale żadne złe zwierzę, które nam wyrządzi krzywdę. Jasne, jeżeli się zbliżymy za blisko, jeżeli będzie sytuacja, że te malce się poczują zagrożone, zaczną tam kwiczeć takim swoim charakterystycznym odgłosem, to matka może zareagować, jasne, i na nas będzie po prostu odganiała. Także proszę o tym pamiętać. I jeszcze ostatnia rzecz o dzikach, to chciałbym powiedzieć, że dziki, mówi się, że warchlaki są do 31 marca. Co to oznacza? Że dziki, które urodziły się w zeszłym roku, załóżmy właśnie, no powiedzmy, że dzik się urodził 18 marca 2020 roku, to on jest warchlakiem do 31 marca 2021 roku, a potem, czyli to jest jakby ten pierwszy etap jego życia, a potem staje się przelatkiem. Czyli jakby jest troszeczkę starszym warchlakiem, który już wszedł w drugi rok życia i jest, no bo jemu przeleciało jeden rok, przeleciało mu lato, o, może tak można też powiedzieć, więc on się staje wtedy przelatkiem. Na początku są właśnie warchlaki, czyli są pasiaki, te najmłodsze, które mają pasiaki, pasy. Potem się kończy, warchlak przechodzi w ten troszeczkę już starszy etap życia, czyli staje się przelatkiem. Potem w ogóle już ma te 3 lata, 4 lata, to jest jeszcze później wycinkiem z kolei. Tak to się nazywa. No dobra, tyle jeżeli chodzi o nasze ssaki i przejdziemy sobie na sam koniec jeszcze do ptaków. Chciałbym o kilku różnych gatunkach opowiedzieć i o tych migracjach, o tym, co się dzieje teraz w świecie ptaków, bo proszę mi wierzyć, że ptaki są o tyle niezwykłe, że na przykład, no zobaczmy, jeżeli chcemy zaobserwować takie płazy, czy na przykład, nie wiem, chociażby te dziki, no już nie wspominając o niedźwiedziach, czy w ogóle masie innych zwierząt, to przecież pamiętajmy o tym, że no, trzeba wyjść do lasu, trzeba się postarać o te obserwacje, trzeba gdzieś po prostu no, ruszyć się z domu. Żeby obserwować ptaki, bardzo często można to robić nawet z własnego balkonu, bo po pierwsze, one wszędzie zaczynają śpiewać, nawet na blokowiskach. One gdzieś tam jakieś 2-3 drzewa rosną, one tam będą, na pewno się tam pojawią. Mało tego, zadzieramy głowę w stronę nieba i widzimy czasami przelatujące klucze. Nawet nad Warszawą to się zdarza. Nad różnymi dzielnicami przelatują te klucze, na przykład gęsi. Także zaraz będą też kaczki leciały, więc można, masa ptaków będzie leciała w ogóle, więc albo już w zasadzie lecą, więc będzie można to wszystko obserwować właściwie z własnego balkonu. Dlatego do tego też zachęcam, bo to są najprostsze obserwacje. Wystarczy wyjść na balkon, założyć na siebie kurtkę, bluzę, jakąś tam czapkę, prawda, jak jest zimnie, i lornetka, i już wypatrywać te ptaki. Natomiast to, co mamy tutaj, to są oczywiście ptaki, które do nas przylatują. Żuraw już w lutym się pojawia. I żurawie, zresztą przy okazji powiem tutaj też o ssakach, bo wiadomo, że w grupie jest raźniej i one lecą kluczem, no bo się leci łatwiej, po prostu, łatwiej, bezpieczniej. Ale w momencie, kiedy one dolecą do swojego celu, do miejsca docelowego, to wtedy no, momentalnie te grupy się rozpadają. I tutaj chciałbym nawiązać też do innych zwierząt, bo te zwierzęta, które do tej pory starały się przetrwać zimę w grupach, czyli na przykład żubry, jelenie, sarny, to one już się powoli zaczynają rozdzielać. Te grupy się już po prostu pomału rozpadają po to, żeby zacząć indywidualne życie. Czy indywidualne, w sensie takie rodzinne, tak, żeby dać początek nowemu życiu, w ten sposób. No i oczywiście żurawie lecąc do nas wydają ten charakterystyczny swój odgłos, ten klangor, takie nawoływania, takie to jest przejmujące, bardzo to jest taki przejmujący głos, bardzo donośny i one właśnie już są od lutego, czy tam gdzieś w marcu się pojawiają, lecą do nas i te klucze, kiedy żurawie docierają do celu, to po prostu momentalnie się rozpadają i każdy żuraw idzie niejako w swoją stronę. Już oczywiście skowronki są widoczne, czajki też już gdzieś tam na polach, na tych mokradłach się pojawiają. Ja już muszę powiedzieć, że na przykład widziałem też nad wodą pliszkę siwą, która też już potrafi gdzieś tam pod koniec lutego się do nas przylatywać. Słyszałem chyba 3 dni temu, bardzo się ucieszyłem, bo słyszałem pierwszą ziębę już. A zięba no to już jest ewidentny przykład tego, że już nastaje wiosna. Także coraz więcej tych ptaków się odzywa. Mało tego, te ptaki, które się dopiero odzywają, to one dopiero zaczynają swój okres godowy, czyli dopiero poszukują swoich partnerów, ale są ptaki, o których już Państwu mówiłem w lutym. To jest slajd z lutego. one wtedy zaczynały jeszcze się parować, czyli samiec poszukiwał samicy. One po prostu poszukiwały siebie po to, żeby miały swój okres godowy, żeby właśnie już zakładać rodzinę. I to są te ptaki, które są tutaj wyróżnione. Krogulec, prawda, już wtedy na przykład remontował swoje gniazda, jastrzębie też, one tak to czasami wystrajają te swoje gniazda. Niektóre nawet, tak jak puszczyki, prawda, już potrafią wysiadywać jajka. Także to są ptaki, które dużo wcześniej przystępują do lęków niż te ptaki nasze śpiewające, które niektóre jeszcze przecież trzeba pamiętać, że lecą dopiero do nas. Także dopiero się wybierają do naszego kraju, jeszcze setki kilometrów przed nimi, a te zwierzęta, które pokazuję na slajdzie teraz, już wysiadują jaja, albo nawet już czasami zdarza się, że i potrafią karmić młode. Także bardzo, bardzo wcześnie. Co jeszcze? No, coraz więcej ptaków zaczyna śpiewać, wystarczy pójść do lasu, ale nawet, tak jak mówiłem, niekoniecznie do lasu, nawet do zwykłego parku, na cmentarz, do ogrodu i już te ptaki usłyszymy, właśnie zięba. Zresztą mówi się, że tam, gdzie drzewa, tam zięba. Także spokojnie można tą ziębę obserwować w zasadzie wszędzie i ten jej piękny, charakterystyczny śpiew. Mamy też strzyżyka, ptaszek bardzo malutki, tej wielkości, ale bardzo intensywny odgłos. Pięknie śpiewa, także zachęcam też do tego właśnie, żeby teraz wychodzić do lasu i słuchać, jak ptaki zaczynają się odzywać, bo ten las aż zaczyna być, po prostu w lesie zaczyna być głośno. A żeby to potwierdzić, że faktycznie w lesie jest głośno, to chciałbym jeszcze przytoczyć taki przykład dzięcioła. Ja akurat tutaj pokazuję dzięcioła czarnego, czyli naszego największego dzięcioła. On jest dosyć, naprawdę on jest duży, bo to jest takiej mniej więcej takiej wielkości dzięcioł. Jak leci, to widać taki czarny punkt lecący przez las, bo on jest dosłownie cały czarny. Samica, która jest po prawej stronie, ma tylko tutaj końcóweczkę na potylicy, ma taką czerwoną plamkę, natomiast samiec ma całą czapeczkę czerwoną. Nawet mówi się ze względu na ubarwienie, mówi się na te ptaki, że to jest kardynał. Taki ma właśnie swoją drugą nazwę. I no, dzięcioły niezwykle dobrze teraz słychać. Ale uwaga, one oczywiście poza tym, że są znane z tego bębnienia w drzewa, to potrafią się również odzywać, wydobywać głos ze swojego gardła. I właśnie muszę powiedzieć, że dlaczego ja pokazałem tutaj tego dzięcioła czarnego? Ponieważ dzięcioły czarne, to jest jakoś mi bardzo bliskie, bo akurat w lesie, w którym ja praktycznie jestem codziennie, to tam tego dzięcioła słyszę codziennie. Jak jadę do pracy przez las, bo ja jeżdżę rowerem przez las, to bardzo dobrze wszystko słyszę. Sam jestem cicho, więc mogę dokładnie nasłuchiwać, z której strony dochodzą odgłosy. Ostatnio nawet taki mi uciekł dzięcioł, dosłownie miałem go kilka metrów od siebie, po prostu przejeżdżałem drogą leśną, on gdzieś bardzo blisko drogi się odzywał, zaczął właśnie takie zawodzenie trochę, on taki ma takie piszczące zawodzenie, bym tak powiedział, które się niesie przez las, zwłaszcza teraz, jak jest jeszcze pusty ten las, znaczy pusty mam na myśli to, że nie ma w nim liści, tak, więc nie ma tej osłony, która mogłaby stawiać jakąś barierę tym głosom. No i dzięcioły wykonują takie bębnienia, bo to, że oczywiście wykuwają dziuple, to jest jasne, to każdy z nas wie. To, że obstukują drzewa w poszukiwaniu pożywienia, też każdy wie, ale nie każdy wie, że one zaznaczają terytoria lęgowe właśnie też przez to pukanie. Ale jak one to robią? One lubią wynajdywać sobie takie suche, martwe gałęzie, które gdzieś tam wystają z drzewa i bardzo szybko w nie uderzają. Po tym właśnie, z jaką częstotliwością uderzają, można rozpoznać gatunek nawet. I one I ten, takie dudnienie, bo to tworzy się takie pudło rezonansowe, właśnie jak jest pusta gałąź na przykład w środku, one lubią, bardzo takie lubią miejsca, to one właśnie uderzają w te gałęzie i ten dźwięk się niesie, niesie daleko i to jest sygnał dla samicy, że ona zajął to miejsce, ale przede wszystkim dla innych samców, że to miejsce jest już przez niego zajęte i kolego, ty się nie zbliżaj, bo jak się zbliżysz, to dostaniesz w dziób, więc to jest taki komunikat, więc trzeba o tym pamiętać, że właśnie dzięcioły mogą uderzać w drzewa, bo chcą wykuć dziuple, bo chcą znaleźć coś do jedzenia, ale też dlatego, że zaznaczają swoje terytorium. Tutaj akurat mamy dzięcioła dużego, uderza, prawdopodobnie właśnie to jest jakaś tam sucha gałąź. Ja w tym roku widziałem, no w zasadzie nie zliczę ile razy już to widziałem i słyszałem, bo praktycznie to jest codzienne zjawisko i to trwa od lutego. Już w lutym zaczynają pierwsze dzięcioły tam gdzieś tam uderzać w drzewa. Także ten głos się naprawdę niesie na cały las. Proszę sobie pójść do lasu i posłuchać. A dla tych, którzy w mieście zobaczą dzięcioła, który jest na latarni, to proszę nie dziwić się, że to jest jakiś psychiczny dzięcioł i on ma coś z głową nie tak, bo oczywiście jest to dzięcioł w pełni zdrowy, który wpadł na genialny pomysł, że jak będzie uderzał w metal, to ten dźwięk się będzie niósł jeszcze dalej. I to są sprytne dzięcioły, po prostu sprytne dzięcioły w miastach też potrafią tak robić, a ludzie się bardzo często dziwią, co on tam robi i czego on tam szuka. Więc on niczego nie szuka, on po prostu chodzi, jemu chodzi o to po prostu, żeby wydać dźwięk. Zresztą każdy doskonale wie, że jak uderzymy jakąś pałeczką, prawda, nie wiem, łyżką na przykład, w drewniany stół, to będzie to mniej intensywny dźwięk i nie będzie tak dobrze słyszalny, jak uderzenie łyżeczką na przykład chociażby w szklankę czy w jakiś element metalowy. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o dzięcioły. Ostatnie jeszcze dwa slajdy. Mamy piękną leśną kurę, to jest cietrzew. Niezwykle też rzadki ptak w naszym kraju. Szczęśliwcy mieli okazję, żeby obserwować. Bardzo piękne widowisko przyrodnicze to są toki tych ptaków. Koguty schodzą się na miejsce tokowania, często to jest jakaś taka polanka śródleśna. Schodzą się tam jeszcze dużo przed wschodem słońca, bo o wschodzie słońca dopiero przychodzą panie, czyli kury dopiero wtedy przychodzą, natomiast koguty już od wczesnych godzin tam siedzą, czyli jak ktoś chciałby to zobaczyć, to trzeba nawet nie tyle, co bardzo wcześnie wstać, co w ogóle pójść w nocy tam i po prostu się zaszyć. Trzeba być bardzo ostrożnym, bo one są czujne i łatwo je spłoszyć, więc trzeba po prostu najlepiej zalęgnąć gdzieś tam w jednym jakimś tam miejscu i tam po prostu czekać, jeszcze nie wiem, się okryć jakąś siatką maskującą, no tak, żeby one nas nie widziały, nie słyszały, żebyśmy mogli oglądać ten niesamowity spektakl przyrodniczy, a dodam, że też on się odbywa tylko teraz, właśnie pod koniec marca. No po prostu coś niesamowitego to jest, więc bardzo zachęcam do tego, że no kto wie na przykład, że w danym miejscu występują cietrzewie, jest okazja, żeby w ogóle móc je zobaczyć, to zapraszam, żeby coś takiego poobserwować. W ogóle zresztą teraz warto wstawać wcześnie rano na wschód słońca, bo już od wschodu słońca, a nawet właśnie tak jak mówię w przypadku cietrzewia, jeszcze przed wschodem słońca, bardzo wiele zaczyna się dziać. Cietrzew niestety, rzadki ptak, niesłychanie rzadki. Nie wiadomo, czy jak potoczą się jego losy w Polsce. W najgorszym wypadku nawet może wyginąć. Także miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale no, też jednak sporo zależy od nas, od ludzi. No i w takim razie, skoro mówiłem o bardzo mało popularnym ptaku, to powiem teraz wręcz przeciwnie, o niesłychanie popularnym ptak, który wręcz jest symbolem Polski. Myślę, że tak można powiedzieć, bo uwaga, jeszcze do niedawna co czwarty bocian był Polakiem. Teraz już to się zmieniło niestety, bo co piąty Polak jest bocianem. Nie, nie tak, tylko co piąty bocian jest Polakiem, żeby też nie pomylić, że co piąty Polak jest bocianem. Więc Teraz już z tego co wiem, to Hiszpania nas wyprzedziła. Tam jest jednak więcej tych bocianów, ale Polska cały czas jest jednak w czołówce. Mamy bardzo dużo bocianów żyje w Polsce, bardzo dużo tych bocianów dobrze się czuje w naszym kraju. I uwaga, tutaj też taka rzecz, o której no, muszę po prostu powiedzieć i wspomnieć, że bociany, no jak widać, wcale nam do końca tej wiosny nie zwiastują, bo ja już mówiłem o szeregu gatunków, które dużo wcześniej się pojawiają, dużo wcześniej zaczynają, przylatują do naszego kraju, oznajmiają swoją obecność głosem. Więc bocian, to ja bym powiedział, że to jest, gdzieś tam się nawet w przedszkolu, w szkole uczymy, prawda, że jaskółka i bocian to są te ptaki, które zwiastują nam wiosnę. Nie wiem, szczerze mówiąc, dlaczego tak jest, bo ja się też tak uczyłem. Ja też tak zapamiętałem, dopóki nie zacząłem się bardziej interesować przyrodą, to żyłem w przekonaniu, że to właśnie bocian i ta jaskółka zwiastują wiosnę, ale okazuje się, że nie, że są ptaki, które wcześniej już się odzywają i już do nas przylatują, jak chociażby właśnie skowronek, jak chociażby nawet właśnie, o której wspomniałem, pliszka siwa, zięba przecież, prawda? No już pierwsze bociany oczywiście lecą, już się pojawiają w naszym kraju. Ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa widział, jeżeli ktoś już widział, to proszę dać znać i napisać tutaj na naszym czacie, do którego zaraz się odniosę, bo widzę, że parę głosów tutaj, parę osób się coś napisało ciekawego, więc zaraz do tego się odniosę. A ja już powoli będę kończył nasz wiosenny wykład, który mam nadzieję, że stał się dla Państwa taką zachętą do tego, żeby wyjść do lasu, w ogóle nawet na ten balkon, żeby poobserwować przyrodę, bo teraz dzieją się tak niesamowite rzeczy, że ciężko to po prostu też opisać, ciężko mi w ogóle wszystko Państwu przedstawić, bo to no nie sposób, to jest o tych ropuchach, o żabach się tak rozgadałem, tyle miałem do powiedzenia, a i tak powiedziałem mało. Mógłbym naprawdę dużo, dużo więcej, tylko po prostu nie starczy nam czasu. A przecież kulminacja jeszcze przed nami. Tak jak na początku powiedziałem naszego wykładu, w kwietniu będzie, gdzie nie spojrzymy, tam będzie po prostu życie. Tu jakieś młode zwierzę, tu coś się urodziło, tam jakieś ptaki śpiewają, tu jakieś owady już zaczynają latać, tu piękna pogoda, w rzece, czy tam gdzieś tam, gdzie jest woda, też bardzo dużo będzie się działo, także naprawdę będę miał mnóstwo Państwu do opowiedzenia. Jakieś małe kwiatki, liście pierwsze, no cuda po prostu będą się działy. Także gorąco zachęcam, żeby już teraz samemu chodzić i to obserwować. A z racji tego, że ten marzec był w miarę zimny, to się troszeczkę wszystko przesunęło. Zima też całkiem była solidna, też jednak przetrzymała, więc nam się to troszeczkę przesunęło wszystko i teraz myślę, że na dniach jak się zrobi już tylko ciepło, będzie się wiele, wiele działo. Zachęcam do tego, żeby wyjść, żeby wziąć lornetkę i żeby to całe piękno, albo aparat fotograficzny, albo lunetę jak ktoś ma, i żeby starać się wychwytywać jak najwięcej tego wszechogarniającego nas piękna przyrody. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie mnie. I cóż, przejdę w takim razie do tego, co tutaj Państwo napisali. I tutaj tak, skończyliśmy, pisaliśmy. Aha, Marcin Banach napisał, że widział tę jaszczurkę zieloną na Mazurach. Aha, to nie mogła być, czyli jednak nie była zielona, tylko zwinka. Samiec, jak patrzę na występowanie tych jaszczurek. No właśnie. No to jest jaszczurka zielona, to jest taka południowa jaszczurka, więc mówię, ona w naszym kraju, no kiedyś w atlasach była wyróżniana, teraz już w zasadzie raczej się nie mówi. Ja też nie słyszałem o tej jaszczurce zielonej, żeby ona jakoś... Ale ja tutaj też nie mam do końca takiej wiedzy na temat tej jaszczurki zielonej, więc nie chcę się za bardzo tutaj wymądrzać. U mnie jeziorko jeszcze nie odtajało. No właśnie, to jest akurat bardzo powszechny widok, że ten lód na wodach jeszcze się będzie pojawiał. Murloki, czyli domyślam się, że to było pewnie o żabach albo o ropuchach, jak opowiadałem. Widziałem kilka dni temu 3 lecące bociany. Co one teraz jedzą? Dobre pytanie. Otóż uwaga, ja może powiem w ten sposób, że proszę też, bo to też jest z przedszkola czy ze szkoły wyniesione, że co jedzą bociany? Oczywiście żaby. Nie, to nie jest prawda. Znaczy jedzą, uzupełniają swoją dietę żabami, raczej nie ropuchami, bo tak jak mówiłem, ropuchy są jadowite, są trujące, tak? Więc generalnie zwierzęta raczej unikają ropuch, oczywiście mogą się nimi żywić, ale zwierzęta przecież wiedzą, z czym się z czym to się je, zjedzenie takiej właśnie ropuchy. Więc co je zjadają buciany? One przede wszystkim, szczególnie te, które teraz do nas przylatują, to tak, no owady, jakieś tam gady, prawda, no może być ciężko, prawda, jakieś tam żuwnice, no mogą próbować też wyciągać, z owadami też raczej słabo, gryzonie. Gryzonie to jest przede wszystkim to, co one starają się zjadać. To są w ogóle ptaki bardzo mięsożerne, one zjadają przede wszystkim mięso, inne zwierzęta. W związku z tym teraz polują przede wszystkim na gryzonie, ale trzeba pamiętać o tym, że właśnie przede wszystkim bocian to nie żaby, ale gryzonie. On chodzi rzeczywiście po tych polach, po tych łąkach i tak dalej, ale tam nie szuka żab, chociaż no, może dodatkowo, ale on głównie gryzonie. Tak, ten jego dziób to jest śmiertelna broń, proszę zobaczyć, bardzo długi, ostry, taka włócznia. On po prostu jak wbija, to on dosłownie zabija od razu takiego gryzonia. Także mogą właśnie tak polować. Bocian czarny na przykład z kolei, czyli kuzyn białego, to na przykład ryby też. Często można go gdzieś nad brzegami rzek, prawda, też ryby zjada. Także to jest właśnie główny pokarm, pożywienie bocianów. I proszę pamiętać o tym, że one sobie, mimo tego, że już przylatują wcześniej, gdzieś tam pogoda może je troszeczkę zaskoczyć, one sobie dadzą radę, tego pożywienia będzie coraz więcej, więc one powinny sobie już dawać radę. No wiedzą, co robią, prawda? Przynajmniej tak by trzeba było się spodziewać, że jednak one no, przylatują do nas już z konkretnym zamiarem, tak, gniazdowania. Więc też to jedzenie powinny sobie już zacząć szukać. Chociaż teraz nie jest wcale tak źle, więc myślę, że można to pożywienie jeszcze spokojnie znaleźć. Znaczy już znaleźć. To wszystko żercy. No właśnie, tutaj bym tak dopowiedział tylko, że pokarm roślinny w diecie bociana to stanowi raczej bardzo, bardzo, bardzo niewielki procent. Generalnie to są mięsożercy. Jedzą myszy i żaby. Tak, no to już powiedziałem. Co do dzików, często pojawiają się w Trójmieście, ale jakoś nigdy nie spotkałem. Być może dlatego, że na przykład teraz takie śmiertelne żniwo wśród dzików się niesie ASF po prostu, czyli afrykański pomór świń, i może dlatego akurat jakoś, albo może się dobrze tam ukrywają, ale rzeczywiście, no w Trójmieście jest, zresztą wszędzie są dziki, umówmy się, do miast wchodzą, są dosyć, chociaż teraz po tym ASF-ie to muszę powiedzieć, że ja na przykład tam w lesie, w którym na co dzień bywam najwięcej, dosyć dobrze go znam, no to rzeczywiście dzików jest bardzo mało. To muszę przyznać, że teraz ciężko zobaczyć dzika. Tak jak kiedyś to była norma i one uciekały mi dosłownie właśnie spod kół, jak właśnie jechałem gdzieś tam na przykład nocą, prawda, rowerem przez las, to one dosłownie spod kół uciekały, a teraz tego nie ma, także jest ich mniej. Kiedy autobus stanął, bo szło takie statko, aha, w Warszawie na Białęce. Tak, Warszawa, jeżeli chodzi o Białołękę, w ogóle w Warszawie, to mogę powiedzieć tyle, że Białołęka to jest chyba najbardziej dzicza dzielnica w Warszawie. Naprawdę tam jest tych dzików bardzo dużo. To jest taka, myślę, że czołówka, bo tam po prostu non-stop gdzieś jakieś właśnie zgłoszenia mamy o dzikach, bardzo, bardzo dużo tych dzików tam jest. I faktycznie, jak tutaj pisze Carmelo87, no nie boją się ludzi, rzeczywiście te miejskie dziki w ogóle się nie boją, a taka miejscowość chyba rozsławiona na całą Polskę przez dziki, to jest Krynica Morska, bo tam w Krynicy to po prostu chodzą dziki normalnie ulicami w biały dzień, nawet się nie ukrywają gdzieś tam po nocy, chodzą normalnie w ciągu dnia po drogach, po chodnikach. Sam zresztą to widziałem, po śmietniki sprawdzają, także jest ich tam bardzo dużo. O tak, ptaki. Czekam, aż ruszą kamery rybołów. Aha, no tak, bo tutaj jakby ktoś nie wiedział, to jeszcze tylko dopowiem, że rzeczywiście można, też są takie streamingi organizowane przez na przykład Lasy Państwowe, ale nie tylko, różne organizacje, też nie tylko przecież w Polsce, w całym kraju, na całym świecie to działa. Można obserwować z kamer zawieszonych nad gniazdami różne gatunki zwierząt. Ja pamiętam kiedyś jak prowadziłem dla dzieci zajęcia, to pokazywałem im przez w zasadzie bardzo długi czas, pokazywałem im, jak żyją bieliki na gnieździe. I to było fascynujące, kiedy ten bielik przyleciał, dzieci były bardzo zadowolone, ucieszone, patrzyły, kiedy odleci, jak on karmi młode i tak dalej. Także to jest wszystko bardzo fascynujące. Zachęcam do tego, bo to też jest taka możliwość, żeby trochę wirtualnie, ale jednak obcować z tą przyrodą, poprzez ekran naszego komputera. Ale sójki się awanturują. Aha, tu przepraszam, pominąłem jeden komentarz, ale to zaraz wrócę. A sójki tak, to są awanturnicy, one się wiecznie awanturują w lesie. Słychać je już z daleka. A czasami w ogóle są takie cwane, że potrafią naśladować na przykład myszołowy. Kilka lat temu, idąc przez las, spłoszyłam stado dzików, uciekły drogą, a widok był piękny. Ustawiły się, a było ich około 20, od największego do najmniejszego. Na końcu biegły dwa warchlaki. Tak, zwykle tak bywa, że rzeczywiście te najmłodsze to gdzieś tam zostają, gdzieś tam z tyłu się pałętają. Są takim ogonkiem. Ale tak, niesamowicie piękny to jest widok, kiedy właśnie widzimy takie duże grono tych dzików. Wiele osób się też tego boi. Faktycznie. Tu widzę komentarz wycofany, ale to chyba był ten komentarz z sokołami, tak jak wcześniej pamiętam, ale nie dokładnie pamiętam, co tam było napisane. Wreszcie nowy odcinek. Uwielbiam Rok w lesie. Ulubiony program na YouTubie. Bardzo dziękuję. Cieszę się niezmiernie. Czy opowie Pan kiedyś o bagnach? To bardzo ciekawy ekosystem. No to uwaga, w takim razie o bagnach. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby opowiedzieć o bagnach, tylko o bagnach musiałbym zebrać sporo materiału. Mogę o bagnach, jasne, że tak, bagna, różne tereny podmokłe, oczywiście, że mogę o tym opowiedzieć, jeżeli jest taka z Państwa strony chęć i wola. A co do roku w lesie, bardzo dziękuję za te słowa uznania, jest mi zawsze bardzo miło to słyszeć i cieszę się, że Państwu się to podoba i też mam nadzieję, że to jest taka zachęta do tego, żeby jednak z tą przyrodą obcować. A co do roku w lesie, no to muszę powiedzieć, że to, co wspomniałem na samym początku, zostały nam jeszcze tylko dwa spotkania, czyli kwiecień i maj, i to będzie już koniec, czyli omówiliśmy sobie dokładnie okrągły cały rok tego, co się dzieje w lesie. Jeżeli oczywiście, tutaj może też napomknę, bo jak kończy się nasz cykl, to może chcą Państwo, żebym coś jeszcze rozwinął, jakiś temat, albo właśnie tak jak tutaj pisze Majik Czar, żeby właśnie opowiedzieć o bagnach, co ja się w 100% zgadzam. Bagna są niesamowicie ciekawe. Ja tutaj dzisiaj wspomniałem trochę o rozlewiskach, które też zresztą właśnie są niezwykle interesującym ekosystemem. Dlatego jak jest taka chęć, ja jestem otwarty. Bardzo chętnie Państwu to przedstawię. Dobrze. 3 dni temu przyleciały na lęgowiska mewy i rybitwy. Rano jak wychodzę z domu, wrzask jest taki, że nie słychać własnych myśli. Wiem, że wiosna już jest, każda para chce mieć fajną miejscówkę. Tak, to jest wyścig o miejscówki, dokładnie tak. I to wszystkie zwierzęta się ścigają, żeby zająć jak najlepsze miejscówki, znaleźć jak najlepszych partnerów. Jasne, że tak. Natomiast jeszcze co do tych mew i rybitw, to tutaj się nie chcę za bardzo mądrzyć ani poprawiać, ale wydaje mi się, że to nie były rybitwy, tylko mewy, bo rybitwy przylatują do nas trochę później. Jeszcze musi zrobić się cieplej. Przede wszystkim nie może być lodu, że jak jest lód, to bardzo mocno to rybitwom przeszkadza. Więc na rybitwy sądzę, że jeszcze trzeba troszkę jednak poczekać, bo jest po prostu za zimno i jest lód, tak? A rybitwy z mewami to w ogóle też swoją drogą, to jest dokładnie ta sama historia co żaby i ropuchy. One są niezwykle często ze sobą mylone. Wiele osób nie wie, jaka jest różnica między mewą a rybitwą. Ja teraz nie będę tego tłumaczył, ale może kiedyś przy okazji też i na taki temat podejmiemy. Dzięcioły słychać, jak w latarnie naparzają uparcie. Może znaczą teren czy coś. O, zgadłem. No to właśnie, to już nie będę komentował. Wszystko to powiedziałem. Widziałem kiedyś takiego wariata, który walił w lampę właśnie. To taki technodzięcioł wtedy. Tak, to prawda, można tak to nazwać, taki technodzięcioł. A procentowo ile bocianów czarnych może być z Polski? Tylko nie wiem teraz, czy pytanie dotyczy wszystkich na świecie, jaki procent w Polsce jest w stosunku do tych wszystkich żyjących na świecie, to od razu powiem, że nie wiem, także nie chcę tutaj w ogóle w żadne procenty wchodzić, nie mam pojęcia, ale jest ich sporo mniej niż bocianów białych oczywiście. I taka mała ciekawostka, to też a propos właśnie takich różnych rzeczy typu żaba, ropucha, mewa, rybitwa, bocian i bocian, to o ile bocian biały w świadomości ludzi jest bardzo dobrze zakorzeniony, o tyle o bocianie czarnym wiele naprawdę mamy jako społeczeństwo bardzo niewielkie pojęcie i trzeba o tym pamiętać, że to są totalne przeciwieństwa, że one praktycznie to, co robi bocian, jaki jest bocian biały, to bocian czarny jest zupełnie odwrotny, bo chociażby proszę zwrócić uwagę na kolor, tak? Jeden biały, drugi czarny, także już tutaj w samej nazwie widać ogromny ten dysonans. A jeżeli chodzi o te bociany czarne, to powiem tylko jeszcze taką ciekawą rzecz, że bocianów czarnych jest, one są coraz bardziej się onieśmielają, coraz chętniej na przykład wkraczają do miast. I kiedyś nie sposób było zobaczyć bociana czarnego w mieście, a dzisiaj nawet już w Warszawie, ja już nie raz widziałem bociana czarnego w Warszawie. I to w takich miejscach, których bym się w życiu nie spodziewał, bo takie zwykłe jeziorko, które dosłownie ma, nie wiem, 5 na 5 metrów, czy nawet mniej, i tam właśnie żerował sobie bocian czarny. Dobra, tyle o bocianie. A może kiedyś Pan poruszy temat sprzętu do obserwacji, na przykład wybór lornetki. Też dobry temat, jak najbardziej, związany z przyrodą i myślę, że też może zachęcić wiele osób do tego, aby obserwować. Możemy tak, jak najbardziej, zrobić też spotkanie w ogóle o obserwacji. Ja mówię, jestem na wszelkie tematy przyrodnicze otwarty, więc jeżeli jest taka wola, to oczywiście też. Albo aparatu. To od razu powiem, że o aparacie nie chciałbym opowiadać z prostego powodu, ponieważ ja na tym się nie znam, więc nie chcę tutaj wchodzić w tematy i później po prostu nagadać jakieś głupoty i bzdury. Więc o aparacie, ja kiedyś fotografowałem więcej, tak, miałem też dobry aparat, a dzisiaj już praktycznie w ogóle głównie tylko obserwuję albo korzystam z kamery. Bardziej jeżeli już, to korzystam z kamer, czy na przykład fotopułapek, które same się uruchamiają, gdzieś tam się zostawia w lesie, one wtedy nagrywają. Więc bardziej mogę o takich tematach, na przykład o aparacie to nie, bo mówię, tutaj jestem bardzo słaby z tego tematu, ale o wyborze lornetki jasne, jak najbardziej, jaką lornetkę wybrać na przykład, to mogę oczywiście, czyli mamy bagna i obserwacje. Jeszcze z takich tematów to tylko dopowiem, że kiedyś gdzieś tam się przewinął temat tropów, co też niejako wiąże się z obserwacjami, więc może to jakoś połączymy i powiemy po prostu sobie o obserwacjach tropów i śladów zwierząt. Może w ten deseń. A może też o innych ekosystemach. Oj, czegoś się dowiedziałam, że rybitwy będą później. Może odcinek o ptakach wodnych. Dużo się robi tego wszystkiego. Zobaczymy. Będziemy konsultować. Trzeba będzie do tego, ja do tego jeszcze wrócę, tutaj przemyślę. Oczywiście tu z wszechnicą trzeba przede wszystkim ten temat poruszyć, bo ja jestem otwarty i chętny na to, żeby, jeżeli Państwo chcą słuchać, to ja oczywiście mogę opowiadać. Nie ma więcej pytań, na wszystko sobie odpowiedzieliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze raz zachęcam do wyjścia w teren i obserwacji, bo naprawdę teraz jest, ja uważam, że to jest naprawdę najpiękniejszy czas w roku. Teraz właśnie się zbliża i trwa. Także zachęcam, żeby wziąć lornetkę, wyjść nawet na ten balkon czy gdzieś w teren i obserwować. Życzę Państwu jak najbardziej owocnych tych wyjść w teren, fantastycznych obserwacji, niesamowitych spotkań z przyrodą. No i cóż, zapraszam na kwiecień. Już niebawem będziemy sobie opowiadać o tym, co się dzieje w lesie w kwietniu. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia, do widzenia.